na tej pierwszej katechezie zrobimy trzy kroki, żeby wejść w głębię Ewangelii świętego Jana. Trzeba wiedzieć, że każda z osób Trójcy Świętej ma swoją Ewangelię, bo każda z osób Trójcy Świętej ma jakiś niesłychanie ważny problem w rodzinie ludzkiej. I temu problemowi jest poświęcona określona Ewangelia. I tak Bóg Ojciec ma problem, który jest ujawniony w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza rozpoczyna się rodowodem od Abrahama i Sary. Dramat Abrahama i Sary, dramat tego małżeństwa, to była bezdzietność. Bóg im zabrał coś, co jest niesłychanie ważne w każdym małżeństwie. Tajemnica stworzenia, poczęcia nowego życia, dziecka. Najpierw Bóg Abrahama dotyka tym dramatem i później dopiero, jeżeli pójdziesz za moją wolą, to dam ci syna. I jeśli śledzimy dzieje Starego Testamentu, to okazuje się, że było wiele małżeństw dotkniętych tym kalectwem. Były kobiety bezpłodne i poczynały nowe życie, ale z obietnicy Bożej. Wtedy, kiedy Bóg obiecał, dam ci dziecko, dam ci syna, to początek tego życia był w Bogu. Za tym kryje się informacja, że coś niedobrego się stało u zarania ludzkości po dziś dzień, gdy chodzi o tajemnicę stwarzania życia w rodzinie ludzkiej. My dziś dokładnie obserwujemy, jakie jest morze nieprawości w tym względzie, jak się plenią w świecie parady równości. Nie ma już prawa Bożego. Bóg Stwórca, Bóg Ojciec nie ma nic do powiedzenia. Inicjatywę przejął szatan. I to są ludzie ochrzczeni, to są ludzie, którzy o sobie powiedzą, że są wierzącymi. Bóg Ojciec ma swój dramat w tym względzie, jako Stwórca, który podzielił się parą ludzką tajemnicą stwarzania, aż człowieka. Ludzka płodność jest chora, a miało być tak, że wszystko miało być podporządkowane w mężczyźnie, w kobiecie, w tej sferze, Twórcy Bogu, Jego mądrości. Nie byłoby wtedy dzieci niechcianych, niekochanych, zabijanych. Bóg chciał decydować i rozpoczął katechezę na ten temat w życiu ojca wiary Abrahama i jego żony Sary. I punktem kulminacyjnym prawdziwej płodności to jest tajemnica krzyża nowego Adama i nowej Sary. To, co Jezus zrodzi w tajemnicy krzyża, a zrodzi ze zła, z grzechu, nowe życie, siedmioro dzieci, chciałby się powiedzieć, bo tak mówi Apokalipsa, siedem darów Ducha Świętego, i to odda nowej Ewie, która jako w niebo wzięta w niebie jest brzemienna. Jest brzemienna w dary Ducha Świętego, w prawdziwą płodność. I będzie już tak w nowym przymierzu, że będą niby bezżenni celibatariusze, ale tak naprawdę to oni są płodni. Nie ma samotnych mężczyzn, samotnych kobiet. Powinniśmy tak przeżywać zjednoczenie z Jezusem Chrystusem i Maryją, żeby płodność Jezusa i Maryi nas rodziła dzieci dla nieba, dla Ojca. To tak pokrótce dramat Ojca. Jak powiedziałem, ten problem jest wiodącym problemem w Ewangelii Mateusza. Innym problemem, który ma Trójca Święta, tym razem chodzi o Syna Bożego, to jest problem, że On, schodząc na ten świat, pokazał, jak należy sprawować władzę w tym świecie. Pokazał to w tajemnicy krzyża, zwyciężając tego, który sprawuje władzę nad umysłami, sercami ludzkimi. To jest szatan. On sprawuje władzę. To, co się dzieje w świecie, to, co my oglądamy w telewizji, w wiadomościach, to jest jego dzieło. Syn Boży, przyszedłszy na ten świat w krzyżu, powiedział: najpierw ja was uzdolnię do rozpoznania, gdzie jest źródło waszych cierpień. Źródło waszych cierpień nie leży tylko w fakcie, że jesteście kaleczeni, krzywdzeni, tylko Źródło naszych cierpień jest w tym, zamiast mieć w sobie życie Ojca, żeby On was sprawował władzę, tak jak we mnie jako człowieku sprawuje władzę, to inny duch egoizmu, pychy sprawuje władzę, egoizm. I Syn Boży w Ewangelii Marka podpowiada, najpierw świat musi odkryć ducha ciemności, ducha pychy, egoizmu, który ukrywa się za nieraz bardzo szlachetnymi, pięknymi hasłami i sprawuje władzę. Przyrówna władzę w tym świecie może być albo szatan, albo duch Jezusa Chrystusa z krzyża. Jeżeli nie sprawuje we mnie władzy duch Jezusa Chrystusa z krzyża, to tamten inny zawsze. I cierpimy, nie wiedzą dlaczego cierpimy. I chcemy zbawienia zewnętrznej historii. Łakniemy tego, jak świt poranku. Gdy chodzi o władzę, to jest znowu morze nieprawości. Wiecie, my toniemy. Tylko chodzi o to, że już tak jesteśmy daleko od ksiąg świętych, od świata, od właściwego odczytania Ewangelii, że w ogóle nie ma problemu. I to jest normalne, że Rosja najedzie Gruzję, że my tam gdaczemy w tej linii. W ogóle nie chwytamy istoty problemu. W takich ciemnościach tkwimy. Chcemy wygojenia historii czysto tak zewnętrznie, powierzchownie. A Jezus mówi, nie, zbudujcie świat polityki, władzy na tym, co ja wam chcę dać krzyżu, oddalając swego ducha, przyjmując mego ducha. Inaczej to będzie wieża Babel. Zabawa w piaskownicy wielkich gigantów, demiurgu współczesności. I Duch Święty też ma pewien problem, który nam ukazuje w Ewangelii Łukasza i Dzieje Apostolskich. Ten problem to jest mieć wartości doczesne, dobra materialne. No i oczywiście godni podziwu bogowie naszych czasów to biznesmeni. Ja mam tyle, a ja cię prześcignąłem. Ewangelia Łukasza powie, że o tym mówiliśmy ubiegłego roku na szkole biblijnej, bo tej Ewangelii była poświęcona szkoła biblijna. Jeżeli masz tylko dobra doczesne, to Bóg ci to dał i przypatruje się tobie. Czy to zawłaszczyłeś już i powiedziałeś, to jest moje, czy też wiesz o tym, jesteś świadom tego, że będziesz rozliczany w momencie śmierci i masz tak naprawdę tylko tyle, co weźmiesz z sobą na tamten świat. I Duch Święty w Ewangelii Łukasza powie, jakie bogactwo się liczy. To jest Ewangelia Ducha Świętego, Ewangelia Maryjna, bo dary Ducha Świętego są złożone w Nowej Ewie, w Maryi. I tak długo świat będzie łaknął i pragnął tych dóbr doczesnych, dopóki nie będzie w nas bogactwa, o którym mówi ta Ewangelia. I problem społeczny został dopiero wtedy rozwiązany, jak Duch Święty napełnił gminę jerozolimską swoją obecnością, tym bogactwem, że nie trzeba było siłą wydzierać, tylko sami przynosili, składali u stóp apostołów, mieli wewnętrzny imperatyw, chcemy tym służyć innym. Ale wiemy, że w takiej wspólnocie nie zginiemy z nędzy i głodu. Tak więc mamy Ewangelię Boga Ojca, Ewangelię Mateusza, Ewangelię Syna Bożego, Marka, Ewangelię Ducha Świętego, Ewangelię Łukasza wraz z dziejami apostolskimi. Czyli mamy trójkąt. Nazywamy te Ewangelie Ewangeliami synoptycznymi. Wobec tego, skoro Trójca Święta ma swoje Ewangelie, swoje problemy rozwiązuje, to po co Ewangelia Jana? Pytam was. Po co Ewangelia Jana? Problemy są rozwiązane. No właśnie, i tutaj dopiero wchodzimy we właściwe rozumienie Ewangelii Jana, że mamy trójkąt Ewangelii, a wewnątrz jest świecznik. Tak tutaj troszeczkę zablado. Wewnątrz otrzymacie dzisiaj po tej katechezie takie schematy na pamiątkę i zobaczycie, że Ewangelia Jana, która jest jakaś dla biblistów dziwna, inna niż, ponieważ ona ma tylko 7 znaków, cudów, a święty Jan powie, że gdyby wszystko opisać, to świat by nie pomieścił ksiąg. Oczywiście mówi to z orientalną przesadą. Otóż Ewangelia Jana już jest komentarzem do Ewangelii synaptycznych. Już jest komentarzem. Wydobywa sedno z tych 3 Ewangelii synoptycznych, że ostatecznie te Ewangelie synoptyczne mają, każda z nich ma w sobie świecznik. Jeżeli gdzieś przychodzi liczba 7, tak jak każdy świecznik ma w sobie liczbę 7, to oznacza, że ta Ewangelia w sposób szczególny chce ujawnić 7 grzechów głównych, 7 form bałwochwalstwa tego świata. Ale też, jak Chrystus zmartwychwstały przeciwstawi się tym formom bałwochwalstwa przez 7 sakramentów świętych i 7 darów Ducha Świętego. I to jest utajone, jakby utajone. Przekonamy się, że tak bardzo nie jest utajone, że Ewangelia Jana, która jest oparta na kompozycji świecznika, pokazuje na przykładzie Izraela, bo to, co mówi Ewangelia Jana o Izraelu, to tylko jest jakby wycinek z organizmu ludzkiego na pewnym etapie historii. Ale w gruncie rzeczy, opisując powiedzmy pewne znaki cuda, chciałem powiedzieć chociażby wyprowadzenie z grobu Łazarza, Jezus pokazuje, jaka forma bałwochwalstwa, jakie bałwochwalstwo siły samego przenika Izraelitów. I na końcu tego opisu oto słowo Pana do ciebie: czy jesteś w stanie tym lustrze siebie zobaczyć? No i będziemy też, przybliżymy sobie już podczas Eucharystii sedno proroka Daniela, bo z poszczególnymi Ewangeliami w sposób szczególny są związani prorocy. Mamy 4 proroków wielkich. Proroka Jeremiasza jest związany z dramatem której osoby Trójcy Świętej, Boga Ojca, który mówi, czym się skończy prostytucja sakralna, która już weszła do świątyni jerozolimskiej. I w gruncie rzeczy Bóg Jahwe był na równi postawiony z bogami pogańskimi płodności. No to Bóg poprzez prorokę Jeremiasza powiedział, no to idźcie tam do Babilonu i zakosztujcie tego, co dają tamci bogowie. Ewangelia Marka, Ewangelia Syna Bożego jest związana z jakim prorokiem? Ezechielem. Ten prorok działa w niewoli babilońskiej i odsłania działanie szatana, że szatan próbuje w narodach pogańskich. Mamy Ewangelię Łukasza i Ewangelia Łukasza jest związana z prorokiem Izajasza. Ewangelia Łukasza to jest jakby wielka panorama historii zbawienia i prorok Izajasz też ma panoramę historii zbawienia. I wreszcie mamy Ewangelię Jana, który ma tylko 7 znaków, 7 katechez i zobaczycie, będziemy czytać i komentować etapami. To jest prorok Daniel, bardzo tajemniczy, piękne wizje, no ale do dzisiaj jest za dużo milczenia dookoła tego proroka. Nie bardzo wiedzą bibliści, jak go ugryźć. Będziemy próbowali ugryźć tego proroka, właściwie to on nas ugryzie. To byłby pierwszy etap. Znacie z Ewangelii Łukasza takie powiedzenie: słowa Jezusa Chrystusa wypłyń na głębie. Ten rozkaz padł wtedy, kiedy apostołowie całą noc się trudzili. Jezus poprosił, by to nieco odbili od brzegu, mam na myśli tutaj Piotra, i z jego łodzi nauczał. A gdy już zaczęło doskwierać słońce, powiedział: Piotrze, teraz wypłyń na głębie i rzuć sieci na połów. Uśmiechnęli się. Chciałem powiedzieć z politowaniem. Bo właśnie teraz to ryby zeszły na głębie i tym mniejsze szanse mamy. No ale jednak nie mogli sieci wydobyć, ciągnąć do łodzi, bo łódź by się zatopiła, i przyciągnęli do brzegu. Oczywiście Jezus sobie sprawował, że Jego słowo ma właśnie taką moc, że Jego księgi święte mają taką moc wydobywać nas z morza chaosu. Duch Święty przez świętego Augustyna w wieku, na przełomie wieku IV i V, to ważny klucz do czytania Pisma Świętego. Augustyn mówił po łacinie, więc najpierw po łacinie, a później przetłumacza. Nowym Testamentum in vetere latet, et vetus in novo patet. To znaczy, Nowy Testament stary się ukrywa, zawiera. Nowy Testament już w Starym się ukrywa. Tylko trzeba to zobaczyć. A Stary Testament w Nowym znajduje swoje wyjaśnienie. Czyli w momencie, kiedy zostały napisane księgi Nowego Testamentu, wszystko powinno być jasne i czytelne w Starym Testamencie. Łącznie z tym filmem na początku stworzenia świata. On powinien być jasny i czytelny. i powinniśmy nim żyć, znać jego katechezę. A tymczasem niestety stanęliśmy na rozumieniu Starego Testamentu i tak jak przejrzałem wszystkie możliwe dostępne mi komentarze, to mówią, to jest hymn z czasów niewoli babilońskiej kierowany przeciw bałwochwalstwu. I jeszcze dzisiaj, pewnie przeczytamy, pokrótce zreferuję, ale będziemy nieustannie nawiązywać do tego hymnu. Czyli Stary i Nowy Testament nawzajem się interpretują, nawzajem siebie potrzebują. Tak jak wiatr staje się owocem, tak obietnice zawarte w księgach Starego Testamentu już są owocem w Nowym Testamencie do konsumpcji. I dlatego, to jest bardzo ważne zdanie, każdy z ewangelistów i temat, i kompozycję wziął z określonych ksiąg Starego Testamentu. I temat, i kompozycję. I już powinniście mnie odpowiadać. Mateusz wziął temat pięcioksiąg, dobrze, ale temat, jak uzdrowić ludzką płodność, uruchomić płodność w pomyśli Bożej. Marek, władza, prawda? Łukasz, dobra, doczesne materiały. Te rzeczy myśmy już omawiali, ba, w książeczkach moich popisane jest to. Ale to nie wystarczy raz przeczytać. To trzeba co pewien czas przeczytać i sobie przyswoić. Trudność mojego przemawiania tutaj polega na tym, że wiele rzeczy już mówiłem, ale przyjeżdżają nowi ludzie i trzeba trochę i powtórki, i nowych rzeczy. Bez ksiąg Starego Testamentu Ewangelie nie są do końca odczytane, nie mogą być do końca odczytane, nie są znane. Tak jak księgi Starego Testamentu bez Ewangelii są dość tajemnicze i nieczytelne. Już w kompozycji każdej Ewangelii jest katecheza. Już w kompozycji. Trzeba poznać kompozycję. Szatan jest specjalistą od szczegółów. Mówię, o tutaj to, ja to teraz rozumiem. A to chodzi o to, żeby szczegóły poznać na tle całości. Sięgając po używane już tutaj porównanie, mamy mozaikę. Kamyki dopiero mówią w mozaice. Tam, że ten kamyk to jest oko. Oko. A jeżeli te kamyki powyciągamy z mozaiki, to one niewiele mówią. Perykopy, fragmenty muszą być czytane na tle całości. Trzeba znać, o co chodzi w całej Ewangelii, żeby teraz nie fantazjować o tej perykopie. Każdy z ewangelistów, powtarzam, i temat, i kompozycję bierze ze Starego Testamentu z określonych ksiąg. I tak, pierwszy, który zaczął pisać w Nowym Testamencie o dziele Boga Człowieka Jezusa Chrystusa, to są listy świętego Pawła Apostoła. I on pisze tylko o krzyżu i zmartwychwstaniu. Interpretuje skandal krzyża i łaskę zmartwychwstania, bo niczym nie zasłużył na to, żeby doznał łaski objawienia się Chrystusa zmartwychwstałego, że wszystko jest darmo z łaski. I rozwinął teologię łaski. Nie zbawia cię to, co ty dla Pana Boga, tylko najpierw cię zbawia, co Bóg, jak Bóg oszalał dla ciebie. I to zjadaj, co Bóg dla ciebie. A później On ci postawi w sercu wymagania. Kochaj innych moją miłość. Nie zgrzytaj, że cię ktoś dotknął i już popatrunek na plotki do sąsiadki i do grzechu dodaję. Listy świętego Pawła o krzyżu i o zmartwychwstaniu. I Paweł wyraźnie mówi, że on oszalał na punkcie Jezusa Chrystusa. Druga Ewangelia, Ewangelia Marka, zaczyna się od chrztu Jezusa w Jordanie, gdzie Jezus zapowiedział, że wejdzie w wodę śmierci na Golgocie, by pokonać, by nie walczyć z ludźmi, ale o ludzi, z szatanem, prawdziwym wrogiem. I dlatego też kompozycję, temat i kompozycję wziął od przejścia Izraelitów przez rzekę Jordan. Być może, że to było tam, gdzie Jezus później przyjął chrzest, zapowiedział, że On weźmie wody śmierci, zamienił wody życia. Czyli po przejściu Jordanu było przymierze, że my przez chrzest wchodzimy w niewiarygodne przymierze. W gruncie rzeczy powinniśmy się oddać do dyspozycji tego, który wyprowadził nas z niewoli Egiptu przez krainę śmierci, pustynię, gdzie nie mogliśmy się ukorzenić. i wreszcie przeprowadził do ziemi obietnicy. Marek od chrztu. I należałoby razem czytać te księgi, zresztą macie te w książeczkach moich już schematy porobione, ale to trzeba trochę popracować. To samo do główki, do serca nie przyjdzie. Mateusz zaczyna swoją Ewangelię od rodowodu Abrahama i trzeba sięgnąć, nawiązuje do pięcioksiągu Mojżesza, do dramatu Abrahama i Sary. Łukasz zaczyna od raju, od Adama i Ewy i też będzie to uwiecznione w rodowodzie, że Jezus jako człowiek pochodził od Adama i Ewy, od nich wziął ciało, ale już ciało weźmie na siebie konsekwencje grzechu Adama i Ewy. Chcieli być jako bogowie, bez Boga. No i wreszcie mówię o tym dlatego, że Ewangelia Jana i Apokalipsa rozpoczyna się od stworzenia świata. Prolog Ewangelii Jana znamy od stworzenia świata. I tym sposobem, żeby czytać poprawnie Ewangelię Jana, później Apokalipsę, trzeba wrócić do początku, do stworzenia świata, do tego hymnu, który za chwilę będziemy komentować. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Jak już napomknąłem, że ten hymn został ułożony przez chyba jakiegoś kapłana, oczywiście przekaz był z nieba, na rzecz wygnańców, którzy sobie z czasem budowali synagogi w niewoli babilońskiej, ponieważ doszli do wniosku, że same ofiary, które były spełniane wkładane w świątyni jerozolimskiej, na nic się zdały, że w gruncie rzeczy wejść w nawrócenie można tylko poprzez otwarcie na Słowo Boga. Dopiero drugi krok to jest ofiara. I to chore przeakcentowanie ofiary po dziś dzień kwitnie w Kościele. Jest ogromne lenistwo w poznawaniu Pisma Świętego. Zdumiewają, mam na myśli naszą kastę, która powinna lud Boży tajemniczyć. I liturgia słowa narodziła się w niewoli babilońskiej. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Już w tym zdaniu, w pierwszym zdaniu jest powiedziane, że wszystko, cokolwiek jest na ziemi, na niebie, to nie są bogowie, to są stworzenia. Izraelici śpiewając ten hymn w synagogach przeżywali katechezę. Bóg im niejako nakłada okulary właściwego widzenia i tego, co jest na niebie, a więc gwiazd, że gwiazdy nie rządzą człowiekiem, że to nie są bogowie, ani tego, co jest na ziemi, ponieważ kult oddawano i niektórym zwierzętom, ale też drzewom. No powiedzmy, prostytucja sakralna była pod dębami uprawiana. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód. W tym zdaniu jest streszczony cały Stary Testament. Wszystko, co było przed przyjściem Jezusa na ziemię, Boga na ziemię, Boga jako światłości. Ziemia, cała ziemia była bezładem i pustkowiem. To należy rozumieć najpierw to, co się działo w świecie ludzkim. Chaos. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód. Gdybyśmy sięgnęli do ostatniego rozdziału Apokalipsy świętego Jana Apostoła, gdzie jest mowa już o niebie, to Jan mówi, że morza już nie będzie. Ma na myśli chaosu, dzieła szatana, ojczyzny szatana. A Duch Boży unosił się nad wodami. Wszystkie księgi święte Starego Testamentu tutaj są nazwane Duchem Bożym, który unosi się nad chaosem tego świata, nad złem tego świata, łącznie z Izraelem. I dopiero dzieło Jezusa Chrystusa krzyży zmartwychwstaniu sprawia, że wtedy Bóg rzekł, niech się stanie światłość i stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. Nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Mamy siedem dzieł, można by powiedzieć. Siedem przypowieści. To są mikroprzypowieści. Najpierw jak Bóg się przeciwstawi, jak Jezus Chrystus przeciwstawi się grzechom ciężkim. W tym wypadku chodzi o pierwszy sakrament i pierwszy dar Ducha Świętego. To w momencie, kiedy Jezus wchodzi w wody Jordanu, zapowiadając tajemnicę krzyża, stała się światłość. A Bóg widząc, że światłość jest dobra, że będzie barankiem Bożym, który w ciemnościach krzyża zaświeci światłością, miłością Ojca. W krzyżu zaczyna Jezus oddzielać ciemności od światła, prawdziwą miłość od pozornej miłości. I tak Bóg nazwał światłość dniem. Oczywiście to chodzi o zmartwychwstanie Jezusa. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Te refreny mówią po prostu o życiu Jezusa Chrystusa, że po 3 latach publicznej działalności przed wieczór ciemności chciały go ogarnąć, ale też przed poranek zmartwychwstania, dzień pierwszy. Pierwszy sakrament, sakrament Chrztu Świętego i pierwszy dar, dar mądrości. Tutaj przyniosłem moją książeczkę o darach Ducha Świętego, żeby ci z was, którzy nie czytali i nie mają, mogli teraz sięgać po kolejne dary, zapoznawać się. W darze mądrości chodzi o to, żeby uwolnić swoje życie od tego, co jest głupie. A uwalniamy się wtedy, kiedy my, żyjąc w Kościele, poczynając od Ducha Świętego, jesteśmy jedynie glebą dla ziarna. Pozwalamy, żeby to, co w Chrzcie Świętym otrzymujemy, otrzymujemy ziarno życia Bożego i mądrość, i moc, żeby pozwolić sobie temu ziarnu rozwijać się, żeby to ziarno mnie strawiło i uczyniło kłosem, chlebem dla innych. To dopiero Jezus w krzyżu oddzielił światłość, ciemność. I ten hymn mówi o tym, że my błąd popełniamy ten, że bierzemy osobno sakramenty i osobno dary Ducha Świętego, a tymczasem określone sakramenty święte i określone dary Ducha Świętego z sobą współpracują, tą jedność. Chodzi o pierwszy grzech ciężki, grzech śmiertelny, to jest lenistwo. Lenistwo w służbie prawa Bożych. Wszyscy chętnie przyjmują Chrzest Święty, ale dopiero trzeba było neokatechumenatu, żeby przypomnieć światu, że to ziarno leży, pustyni w glebie, która nie daje się zasymilować. I żeby to ziarno zeszło, człowieka strawiło, to musi być nieustannie podlewane Słowem Bożym. A potem Bóg rzekł, niech powstanie sklepienie w środku wód i niech ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem, od wód ponad sklepieniem, a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. Tu chodzi o kolejny sakrament, kolejny dar Ducha Świętego, sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania i dar rady mają się przeciwstawić drugiemu grzechowi śmiertelnemu, chciwości. Chciwość polega na tym, że człowiek chciałby być bez Boga jako Bóg. Bierzmowanie sprawia, bierzmowanie jakby nas w sposób wyjątkowy łączy Bogiem z niebem. Symbolem tego jest firmament, nazwane sklepieniem, firmus po łacinie silny. Jesteśmy połączeni w sposób wyjątkowy z Duchem Świętym, z niebem tu na ziemi. Ale firmament jeszcze drugą rzecz powoduje. Firmament łączy ludzi w jedno. Ma połączyć ludzi w jedną rodzinę. I dlatego mamy dar rady, który, pamiętacie, że wróg nasiał złego nasienia nocą, gdy człowiek stał i gdy zeszła pszenica, też i pojawił się chwast. Gospodarz mówi, zostaw aż do żniwa, a my byśmy chcieli tutaj od razu się zabrać za chwasty w życiu innych ludzi. Bóg mówi, miej sobie moc sakramentu bierzmowania, moc Ducha Świętego i tak jak Jezus Chrystus w krzyżu, sprawisz, że ten chwast może jednak być zbawiony. Kolejny sakrament, kolejny dar Ducha Świętego. Potem Bóg rzekł, niech zbiorą się wody pod nieba na jedno miejsce, niech się okaże powierzchnia sucha, a gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że było dobre. Oczywiście te refreny, że było dobre, to sakrament pokuty albo nawrócenia i dar umiejętności. Sakrament, my mówimy pokuty, spowiedzi. Oczywiście jest niezbędne rozgrzeszenie, ale lepsze jest określenie sakrament nawrócenia. Nawrócenia, że to chodzi o całkowitą przemianę. I dzięki temu możemy w sobie uruchomić dar umiejętności. O co chodzi w darze umiejętności? To jest zilustrowane w ziarenku gorczycy, że każdy człowiek, nawet gdy był niczym, miał bardzo gorzki los, to jednak kiedy on swoje życie odda miłości się z krzyża, może stać się zerem, w którym się schronią ptaki niebieskie. Gorczyca daje bardzo dużo miodu i tak dalej. Do takich ludzi napełnionych Bogiem będą lgnąć inni ludzie. Dar umiejętności jest dobrze zilustrowany przez sam fakt drzewa. W drzewie wszystko jest podporządkowane twórcy. Są różne rodzaje drzew, powiedzmy, owocowych. I każdy z nas ma w sobie coś niepowtarzalnego. Może przynosić dla dobra innych pewne określone owoce. No i Bóg, widząc, że jest dobry, rzekł: niech ziemia wyda rośliny zielone, trawy wydadzą nasiona, a drzewa owocowe rodzące na ziemi według swojego gatunku. Przez świat roślinnych jest tutaj ilustrowany dar umiejętności, żeby wszystko w nas było podporządkowane Bogu i przynosiło siebie owoce. Czwarty dzień. Potem Bóg rzekł: niech powstaną ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały porę roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniącymi na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Tu chodzi o sakrament częścia, ja to nazywam. My mówiliśmy kiedyś sakrament ostatniego namaszczenia, czyli śmierci. Kiedy nam wszystko gaśnie, te światła gasną, następuje ciemność, przychodzi inna światłość po tamtej stronie, ale to jest sakrament pobożności. Te światła górne, słońce, księżyc, gwiazdy, to jest oczywiście zapowiedź tego, że Bóg Ojciec będzie w Jezusie Chrystusie. Będzie słońcem naszego życia. Jezus Chrystus jako człowiek księżycem, który jako człowiek bierze światło od Ojca i świeci w ciemnościach grzechu, a święci aniołowie, zbawieni, to są gwiazdy, że oni chcą rządzić naszym życiem. I to jest dar pobożności. Dzień piąty. Żyjemy w świecie i duchowym, i materialnym. I w świecie ducha są byty dobre i niedobre. W świecie materii są byty dobre i niedobre. Powiedzmy, niechętnie byśmy szli w kłębowisko żni i też konfrontowali się z pewnymi zwierzętami. I ta przypowieść mówi o darze, żeby żyć na tej ziemi, musimy mieć dar męstwa i dar kapłaństwa, który otrzymujemy już w Chrzcie Świętym. Bo z nami się jednoczy Chrystus Kapłan, nas zamieszkuje. Trzeba w sobie uruchomić tajemnicę Baranka Bożego i dar mądrości. Wreszcie mamy szósty dzień. Tu chodzi o dwa dzieła. Tworzenie świata zwierząt i ludzi. Chodzi o sakrament przymierza z Bogiem, ale na poziomie zaślubin oblubieńczych. Bo człowiek jest stworzony na obraz Boga jako mężczyznę i niewiastę. Najpierw przygotowanie do małżeństwa powinno tak wyglądać, żeby człowiek przeżył miłość oblubieńczą Boga, był napełniony miłością oblubieńczą. Wtedy dopiero będzie zdolny do małżeństwa. Inaczej, trochę definicji, trochę jakiejś tam martwej wiedzy, a później całe życie cierpienia. Żeby nie być zwierzęciem, będąc człowiekiem, to zwierzę nie potrafi być człowiekiem, ale człowiek może być zwierzęciem, wręcz bestią polityczną. To trzeba mieć dar rozumu. Dar rozumu mówi o panowaniu nad emocjami, nad złymi emocjami. Popłakać się można. No i przez sakrament przymierza na poziomie małżeństwa zaślubin Bogu. I wreszcie szabat, piśnią Eucharystii dotkniemy pojęcia szabatu, odpocznienie. Jezus Chrystus, kiedy dał nam 7 sakramentów świętych, 7 darów Ducha Świętego, przez tajemnicę odejścia z tego świata, odpoczął w Ojcu. I z tym odpocznieniem chce wejść w nasze wnętrze. Żebyśmy my wreszcie odpoczęli. Od siebie, najpierw od siebie. Ucierpimy, ach, jak mi cierpimy, jak mi strasznie. Tylko nie wiemy, że to jest nasza wina, nasza miłość. Szabat to jest dar bojaźni Bożej. Wszystkie sakramenty święte i dary Ducha Świętego wypływają z bojaźni Bożej. Do czego miłość Boża posunęła się w krzyżu, żeby nas uratować na wieki. Nie tylko tam, ale już tu. Tu chodzi o sakrament daru jaźni Bożej, a sakrament Eucharystii. na kramach Eucharystii. W Ewangelii Jana, później wam tam schemat Ewangelii Jana, to Eucharystia jest w centrum. Jezus Chrystus w Eucharystii chce nasze życie brać jako swoje, zasymilować nas. Jestem krzewem winnym, a wy latorośnami. Ze mnie nic nie możecie uczyć. Ale też chcę, żebyście wy rodzili winogrona, a zdeptani byli winem zobaczenia, miłości, miłosierdzia. Nie bójcie się deptania. Księga Rodzaju, ten hymn otwiera Pismo Święte. Ewangelia Jana razem z Apokalipsą zamyka Pismo Święte. I Jan Ewangelista klucz do swojej Ewangelii wziął tego hymnu na początku świata. Wziął nie tylko kompozycję, ale też wziął herb, orzeł w locie, duch, który unosi się nad wodami. To jest orzeł w locie i orzeł ma, tak jak wszystkie ptaki drapieżne, ma dziwnie zbudowane oko. On ma tak zwany ogląd ogólny i ma lornetę. I z ogromnej wysokości widzi gdzieś, że tam myszka się skrada w trawie i pikuje. Otóż my najpierw musimy zdobyć, i to jest misja Ewangelii Jana i Apokalipsy, ogólne poznanie Pisma Świętego. Liczba 7 oznacza pełnię, albo dobra, albo zła, albo dobra, albo zła. Mamy 8 razy powtórzone Bóg rzekł, 8 razy. Liczba 8 oznacza nowe stworzenie. Pierwszy dzień po szabacie Chrystus zmartwychwstał. Chrystus był pierwszym nowym stworzeniem. Problem bogochwalstwa nie skończył się niewolą babilońską, tylko Jan pokazuje, ile bogochwalstwa było w Jerozolimie, skoro odrzucili Boga, który jest, jak pozorna ich była wiara Boga prawdziwego. No i oczywiście Apokalipsa z kolei pokaże, ile bogochwalstwa przez 2000 lat było w Kościele.